Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Pięknie się Państwu kłaniamy. 12, prawie 13 minut już po godzinie 19. Oj, sporo dzisiaj gości w naszym programie.
Witamy serdecznie. Joanna Dywina.
Jerzy Piasny.
I Łukasz Kurzawski, który nasz program realizuje. Zaczytaj się z Radiem Poznań, co dziś w programie.
No, dziś zajrzymy do Galerii Malarstwa Muzeum Pałacu w Rogalinie, bo tam wydarzyło się coś bardzo ważnego.
To już za chwilę.
Będziemy też mówić o książce, która jest naszym tytułem tygodnia, czyli o kolaborantce. Naszym gościem będzie Barbara Wysoczańska.
Tak, Jacek Butlewski porozmawia z Maciejem Dobosiewiczem, który pochodzi z Szubina. I oczywiście będzie to rozmowa o jego najnowszej książce.
Będzie też recenzja książkowa Katarzyny Wojtaszek i to będzie książka w chropowatej okładce.
I myślę, że mogę zdradzić jeszcze jedną rzecz, ale o tym za chwilę.
Tak, bo będziemy jeszcze, zawitamy do dyskusyjnego klubu książki i sprawdzimy, jaką książkę nam ten klub poleci.
Dobrze. I teraz wiadomo co, książki przygotowane są również dla Państwa. Jest ich sporo. Jak zwykle na telefon będą. Proszę w tej chwili jeszcze nie dzwonić, bo powiemy kiedy. Powiemy kiedy. A zaczynamy od Galerii Malarstwa Muzeum Pałacu w Rogalinie. Tam dziś odbyła się wyjątkowa promocja książki Wspomnienia Krzysztofa Arciszewskiego. To był Polak w służbie kompanii zachodnioindyjskiej w Brazylii. To miejsce nieprzypadkowe. Właśnie tutaj narodziła się historia właśnie jednego z najbardziej fascynujących, a wciąż, tak nam się wydaje, bardzo mało znanych Polaków.
Tak, bo Krzysztof Arciszewski, przypomnijmy, to odkrywca, podróżnik, poeta, inżynier wojskowy i też pierwszy polski etnograf. No, postać wyjątkowa, która przecież wciąż inspiruje. A publikacja, czyli właśnie tak jak wspomniałeś, Wspomnienia Krzysztofa Arciszewskiego, Polak w służbie kompanii zachodnioindyjskiej w Brazylii, została przełożona na język polski przez profesor Sylwię Mikołajczak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. W to przygotowanie tej publikacji bardzo mocno zaangażował się samorząd poznański. A o znaczeniu tej książki i jej bohaterze rozmawiałam z gośćmi. Czy ta publikacja to ma być niejako wkład do kolejnych badań naukowych, czy po prostu popularyzacja Arciszewskiego w takim szerszym znaczeniu?
Elżbieta Nawrocka, członek zarządu powiatu poznańskiego. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzacja postaci. I ja oczywiście nie byłabym sobą, gdyby nie dodała, że to są także takie działania wychowawcze, pokazywanie wzorców, taki patriotyzm tutaj lokalny, że jest to postać z naszego regionu, że warto się od niej uczyć, warto tam sięgać. No i trzeba podkreślić, że te zapiski, które zrobił Arciszewski, to wszystko, co zanotował o życiu Indian tam w Brazylii XVII-wiecznej, jest dla nas skarbnicą wiedzy. To jest bezcenne źródło wiedzy, bo no nie ma takich źródeł, tak? Innych.
Katarzyna Wozińska-Gracz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Możemy go też nazwać takim Leonardo da Vinci naszych czasów, bo oprócz tego, że miał bardzo bogaty życiorys, był osobą o wielu twarzach. Myślę, że tak jak tutaj właśnie pani Elżbieta wspomniała, tkwi w pamięci Polonii brazylijskiej. I kiedy usłyszeliśmy, że taka publikacja powstała i po naszej stronie jest możliwość przetłumaczenia jej na język polski i wydania tutaj w powiecie poznańskim, nie zastanawialiśmy się ani chwili. To był doskonały pomysł. Powstał też film dokumentalny na temat Arciszewskiego i publikacji wszystkiego tego, co się dzieje wokół. Także tym bardziej możemy się cieszyć i być dumni, że uczestniczymy w takich projektach.
A jak panie myślą, jak dzisiaj, w tych naszych czasach współczesnych, Krzysztof Arciszewski, no było nie było, postać historyczna, ale przecież też człowiek z krwi i kości, może inspirować współczesnych mieszkańców powiatu i budować ich lokalną tożsamość?
No ja myślę, że jest dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że trzeba sięgać po najbardziej śmiałe projekty, mieć odwagę marzyć, to jest bardzo ważne, nie rezygnować, nie poddawać się i uczyć się, bo trzeba przypomnieć, że postać Arciszewskiego, oprócz tego, że była barwna i o wielu twarzach, to bohater, który był bardzo wykształcony. On studiował na dworze Radziwiłła, a także w Paryżu pobierał nauki. Także warto się uczyć, warto marzyć, warto sięgać po marzenia. Myślę, że to tyle. Wystarczy. Myślę, że wystarczy, żeby po prostu robić coś dobrego i coś ważnego w życiu.
Ja do tego wątku uczyć się dodam, że mamy w tej chwili większe możliwości, jeżeli chodzi o podróże po świecie. Arciszewski kilkakrotnie przepłynął ocean i uczył się przy tym. I myślę, że to też taka wskazówka dla nas, że my, jeżdżąc po świecie, też możemy się uczyć. Możemy się wzbogacać, ucząc się od innych narodów, z innych regionów, innych ludów, innych kulturowo bardzo mocno od nas też często, tak? Innych, ale bardzo bogatych kulturowo i możemy z tego czerpać pełnymi garściami.
Tak jest. Książka Wspomnienia Krzysztofa Arciszewskiego, Polak w służbie Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii, długi tytuł, trafi już wkrótce do wszystkich bibliotek powiatu poznańskiego, a także do wybranych bibliotek w całym kraju. Dzięki temu myślę, że mieszkańcy, również miłośnicy kultury będą mogli sięgnąć po to fascynujące świadectwo życia człowieka, którego nazywano drugim Leonardo da Vinci.
Tak jest. Drodzy Państwo, to teraz czas może na książki. Książki na telefon. Pierwsza propozycja, nowość z wydawnictwa Rebis, Magia umysłu. Autorem jest James R. Doughty, neuronaukowiec, znany orędownik idei współczucia. I on w tej książce opisuje możliwości, jakie oferuje manifestowanie, tworząc podwaliny życzliwego, lepszego świata. Tutaj znajdą Państwo opisane ćwiczenia do samodzielnego wykonywania i te ćwiczenia mają moc zmieniania funkcjonowania mózgu. Bardzo ciekawa propozycja. A druga to historia pewnego zakończenia. Autorką jest Marta Grygiel. Bohaterki tej powieści to trzy kobiety w no kwiecie proszę. Wieku. Wdowa, rozwódka i przyszła rozwódka z dzieckiem. No i co zapowiada taki zestaw? Zamknięcie w sobie, żal, pretensje do życia i ludzi, ale okazuje się, że nic z tych rzeczy. Bo jeśli nasze bohaterki umieścimy w małym hotelu nad Bałtykiem, do tego jeszcze morze, plaża, joga oraz pies o niekonwencjonalnym imieniu Lucyfer, to możemy się spodziewać niejednej dobrej historii. Proszę dzwonić w takim razie w sprawie tych książek. Nasz numer 61 8654 654. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Przenosimy się do czasów, w których lojalność i zdrada miały dramatyczną cenę. Za chwileczkę naszym gościem będzie Barbara Wysoczańska, autorka powieści Kolaborantka. Ta książka porusza trudne wybory i emocje ludzi żyjących w realiach II wojny światowej.
No i bardzo dobrze. Jej Kolaborantka została naszym tytułem tygodnia. Jej historia budzi pytania o moralność, o odwagę i granice kompromisu, o kulisach tej powieści i inspiracjach do jej napisania. Autorka opowiadała dziś Joannie Divinie.
Ta książka przenosi nas w dramatyczne czasy II wojny światowej, ale pokazując nie tylko historyczne fakty, ale przede wszystkim ludzkie historie i psychologiczne mechanizmy zachowań. I na to zawsze zwracam, powiem Pani szczerze, w Pani powieściach. To, w jaki sposób Pani buduje swoich bohaterów, jakie nadaje im rysy i jakie mają osobowości. Zawsze mnie to zastanawia, bo przecież każda książka ma swoich bohaterów. Oni w każdej książce są inni.
Tak, chyba dlatego, że tak bardzo mnie interesuje jednostka. My często, rozmawiając o historii, traktujemy historię w gatunku narodu polskiego. Nie tylko polskiego, oczywiście, jeżeli rozmawiamy o historii wojny, to również w kontekście Europy, świata, ale generalnie najbardziej interesuje nas naród polski. Natomiast rzadko kiedy pochylamy się nad jednostką, nad zwykłym człowiekiem, który był takim maleńkim trybikiem tego wszystkiego, co się wówczas działo. A przecież tak naprawdę naród naród składa się właśnie z takich maleńkich trybików, z tych poszczególnych jednostek, które na własnej skórze, na własnej psychice odczuwały to wszystko, co się wówczas działo. I to mnie najbardziej interesuje, obchodzi.
Pani zdradziła, że babcia pochodziła z Wielkopolski. To dlaczego kolaborantka nie dzieje się w Poznaniu, tylko w Krakowie?
Dlatego, że ja miałam szaloną ochotę na ten Kraków. A to z tego względu, że do tej pory, jeżeli już pisałam o II wojnie, to się głównie skupiałam na okupacyjnej Warszawie. Natomiast Kraków był zupełnie innym miastem, jeżeli chodzi o czasy wojenne.
Akcja oczywiście rozgrywa się w czasie II wojny światowej i pani pokazuje, jak bardzo złożona była rzeczywistość tamtych lat. I bohaterowie książki balansują między odwagą a strachem, między lojalnością wobec podziemia polskiego, a presją okupacji. No i też między ratowaniem siebie, a ratowaniem innych.
Tak, tak. To jest właśnie to, co też bardzo mnie zastanawiało podczas pisania tej książki. Ja wielokrotnie sama zadawałam sobie pytanie, jak ludzie w tamtych warunkach podczas okupacji zachowywali się, kiedy rzeczywiście przychodziło im żyć w konspiracji, wypełniać konspiracyjne rozkazy, a tak naprawdę do tego dochodził strach. Bo przecież strach towarzyszył tym ludziom bardzo często, może niekoniecznie na co dzień, ale on im jednak towarzyszył. Do tego mogły dochodzić wątpliwości, bo przecież każdy człowiek ma jakieś tam swoje zasady moralne i oni się tym też w niektórych momentach kierowali. To nie jest tak, że człowiek ślepo szedł i wiedział, że idzie zabijać wroga i nic innego go nie obchodzi. Takie było wychowanie patriotyczne dwudziestolecia międzywojennego rzeczywiście, że ten wróg był zawsze przedstawiany i wiadomo było, że ta odwaga w każdym Polaku musi być, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy oddawali siebie w imię Boga i ojczyzny. Ale człowiek tak naprawdę, kiedy staje w obliczu tego zadania, które jest mu powierzone, może się różnie zachować. My to wiemy, tak? Bo jesteśmy ludźmi. I ja właśnie w taki sposób też postrzegałam moich bohaterów. Bohaterka Stella, Stefania, no jest taką postacią, która pomimo, że dokonuje pewnych działań, to jednak ona gdzieś tam ma te obawy, ona się boi. Tak naprawdę jest tam nawet pokazany taki moment w książce, kiedy ona podpisuje Volkslistę i później sama przed sobą przyznaje, że ona to zrobiła ze strachu, tak. Ponieważ wiedziała, że w żaden inny sposób nie jest w stanie ochronić swojego życia.
Ciekawa książka. Wiem, że naszym gościem będzie w niedzielę.
Tak, w niedzielniku zapraszam.
Barbara Wysoczańska, tak.
A od jutra, proszę Państwa, kolejny fragment tej książki w naszym cyklu Tytuł Tygodnia. A tak się składa, że my dzisiaj, właśnie teraz, mamy jeden egzemplarz kolaborantki z dedykacją od autorki.
No to proszę dzwonić 618-654-654. Książki też będą do zdobycia jutro, zaraz po tytule tygodnia, tak. Który jest od poniedziałku do piątku o 14, około 14.30.
Zapraszamy, zachęcamy.
To będzie ciekawa rozmowa.
Maciej Dobosiewicz pochodzi z Szczubina, ale tak naprawdę to swoje losy związał przecież z Poznaniem.
Tak jest.
No i o tej swojej najnowszej książce, która jest zbiorem opowiadań, opowiedział Jackowi Butlewskiemu.
Tytuł książki to zlaszowanie. Ten termin oznacza wyczepianie się szybowca od samolotu, którego holuje, albo też pierwszy samodzielny lot pilota.
Czyli odniesiemy to do młodego człowieka, który wchodzi w dorosłość, ale tak jeszcze bardziej jest w domu niż poza nim.
No tak, tak, dokładnie. W trudnym wchodzeniu w dorosłość, w trudnych przejściowych czasach lat 80., końcówki 80. lat, kiedy jeden ustrój dogorywa, a drugi jeszcze się nie urodził tak do końca.
Kim jest główny bohater, z jakimi problemami się zmierza?
Opowiadanie dotyczy właśnie takiego okresu dojrzewania. Najpierw pierwsze opowiadanie dotyczy zupełnie mojego chłopca, a potem wchodzenia, powiedzmy, w wiek męski, dorosły, dojrzały. To jest taka formalna tematyka. A tak naprawdę ta książka była w moim pożegnaniu z dzieciństwem i z moim ojcem, bo pierwsze opowiadanie otwiera historię o śmierci ojca bohatera i jest tutaj dużo z moich przeżyć, z mojego pożegnania z moim tatą. Po prostu jakby ta książka, można tak powiedzieć, że żegnam się z dzieciństwem i z ojcem, który już jakiś czas temu umarł, ale też tak te opowiadania też powstawały dość długo.
Co pan chce przekazać czytelnikom?
Wie pan co, ja się nie staram nigdy niczego przekazywać, nie mam takiego gotowego planu. U mnie praca nad odpowiadaniem zazwyczaj zaczyna się od jednego zdania, czasem dwóch, które mi się podobają. Czasem to jest ostatnie zdanie opowiadania, czasem pierwsze, czasem w środku. Jeżeli jakby ta perełka jest na tyle uwierająca mnie w głowie, to powstaje opowiadanie wokół tego. Nie mam takiego planu, że siadam i opowiem teraz o przyjaźni, albo opowiem teraz o zdradzie, albo opowiem teraz o, nie wiem, toksycznej męskości. Staram się opowiadać ciekawe historie, to jest mój plan.
Te tematy, które pan wymienił, to rozumiem, się przewijają w pana twórczości, a Bałkany?
Bałkany w twórczości się na razie za bardzo nie przewijają, choć zacząłem, powiedzmy, działalność literacką od wyróżnienia za reportaż o Chorwacji. Te tematy, o których wspomniałem, czyli ta trudna męskość, tam poczucie zdrady, w ogóle takie niewygody psychicznej związane z jakimś przyjmowaniem, nieprzyjmowaniem wzorców, to już słyszałem od pierwszych czytelników, że tak oni to odbierają często. Szczególnie młodzi ludzie mówią, że to jest książka o nieprzyjmowaniu toksycznego wzorca męskości.
Nad czym pan teraz pracuje?
Pracuję nad powieścią, która znowu się dzieje w małym, prowincjonalnym mieście, znowu w tych samych czasach zresztą, ale obiecuję, że to będzie ostatni raz. Tytuł książki to Spis powszechny toalet. Myślę, sądząc, jakie miałem tempo z opowiadaniami, że zajmie to mi jakieś 2-3 lata.
Książka, o której była mowa, nosi tytuł Laszowanie. I tę książkę wydało niewielkie, ale odnoszące sukcesy i otrzymujące też regularnie nagrody oraz wyróżnienia wydawnictwo Nisza z Warszawy.
Bo to trochę taka niszowa książka, jak słyszeliśmy. Tak. To teraz dwie książki dla państwa. Książki popularne, wydawnictwo. Czy mogłabyś mi powiedzieć, co to jest za wydawnictwo? Bo ja ich nie znam
Mowa.
Do końca. Mowa. Mowa, no ciekawe. Kochane córeczki, Sally Hepworth napisała tę książkę. To jest porywający thriller psychologiczny o sile traumy i potędze kobiecej solidarności. Nie każdą prawdę można pogrzebać na zawsze. To chyba wystarczy, żeby zachęcić państwa, żeby to przeczytać i dostać od nas tę książkę.
No to ja może troszeczkę lżejszy temat, choć nigdy nie wiadomo, bo to jest ponoć niesamowita historia dwóch par kochanków, których dzielą dziesięciolecia, ale łączy długo skrywany rodzinny sekret. I tutaj mamy dwie linie czasu, bo jest rok 1946 i 2017. No i jeszcze tytuł tej książki to Gwiazdy na włoskim niebie, Jill Santopollo. I wydawnictwo Zyski Spółka wręcza nam ten tytuł.
No jest przepiękna okładka, to mogę państwu powiedzieć. I ja mam kolejną propozycję. To jest z kolei bestsellerowy cykl rzymski Orły Imperium Pożoga. Simon Carrow napisał tę książkę. Książnica wydała. Orły Imperium, rok 60 naszej ery. I uważaj, Brytania pogrąża się w wojnie. Rebelianci zdobywają szturmem kolonię weteranów rzymskiej armii, a w kierunku, uwaga, Londinium rusza z odsieczą gubernator Swetoniusz wraz z konną eskortą dowodzoną przez prefekta Catona. Przeglądałem tę książkę, bo mnie naprawdę zainteresowała i muszę powiedzieć, że jest napisana, ja tylko ją przeglądałem, nie czytałem. Mogę tylko powiedzieć, że te fragmenty, które liznąłem dosłownie, są świetnie napisane.
Ależ piękną rekomendację.
To się po prostu dobrze czyta.
No to zachęcamy państwa do kontaktu, bo to książki na telefon 618-654-654. Przeglądasz książki?
Tak, jeszcze przeglądam książki, bo zostały nam trzy tytuły dla państwa. 618-654-654. Magia umysłu James R. Doty, autor bestsellera Mózg i serce, magiczny duet. To jest kolejna taka książka, która mówi o tym, żebyśmy uważali na siebie. Błyskotliwa i pełna pasji oraz skuteczna jest najlepszym przewodnikiem spełniania marzeń, jaki kiedykolwiek napisano, prawdziwa perła wśród książek. A chodzi o?
Magię umysłu.
Właśnie. Neuronaukowiec napisał tę książkę. Książka historyczna, powieść, którą się bardzo szybko, myślę, przeczyta i będzie się państwu podobała, szczególnie dla tych, którzy lubią Orły Imperium, Pożoga, bestsellerowy cykl rzymski Simona Scarrowa i jeszcze jedna książka, o której nie wspominaliśmy. Niewolnicy dopaminy, ćwiczenia. No patrz, to jest coś, co będziemy ćwiczyć. Praktyczny poradnik, który pomoże odnaleźć równowagę w epoce obfitości. Anna Lempke napisała książkę, Zysk i spółka wydali. Ćwiczenia są naprawdę zniewalające. Psychiatra Anna Lempke udowodniła, że otaczająca nas obfitość bodźców, tak, zapewniających poczucie zadowolenia, powoduje stres i przyczynia się do wzrostu wskaźników depresji, uzależnień, lęków. Jednak możemy coś zrobić dla siebie i odnaleźć swoje przyjemności.
No to zachęcamy Państwa do sięgnięcia po te książki. 618-654-654. A kolejną bardzo ciekawą publikację teraz poleci Katarzyna Wojtaszek.
Czy zwracają Państwo uwagę na to, jaką fakturę ma książka, którą Państwo czytają? Bo okładka Czerwonej Rzeki Louise Erdrich to jest okładka bardzo chropowata i to świetnie pasuje do tej historii, bo to absolutnie nie jest taka gładka opowieść. Mamy tutaj niewielkie miasteczko w amerykańskiej Dakocie, a dookoła kryzysy, dookoła pola, a w tym miasteczku codzienne sprawy mieszkańców. Oś fabuły tej książki koncentruje się wokół Kismet, dziewczyny, która wychodzi za mąż za dziedzica farmy i to życie na farmie bardzo ją zaskakuje, ponieważ to zupełnie obcy ludzie, a mąż, który wydawał się tak doskonale znany, ma jednak pewne tajemnice. W tym miasteczku, z którego Kismet pochodzi, w księgarni został zakochany w dziewczynie chłopak, który po pewnym czasie decyduje się na emigrację. W tym mieście została także matka, która została ze swoimi problemami, a te problemy generuje między innymi mąż, który pewnego dnia znika wraz z pieniędzmi z funduszu kościelnego i to jego zniknięcie w tajemniczy sposób łączy się z serią napadów na bank, do których dochodzi nieopodal. I to wszystko, jak to w opowieści o rzece, zaczyna się ze sobą splatać i płynąć. Louise Erdrich tworzy krótkie rozdziały i bardzo sprawnie żongluje tymi losami bohaterów i wydarzeniami, które czasami płyną wartko do przodu, a czasami gdzieś do nas wychodzą z zakoli pamięci. Ta historia bohaterów łączy wspomnienia, trudy, niepokoje, ale są tutaj też nadzieje i pomysły na lepsze jutro. Trójka młodych ludzi, ich rodzice, oni wszyscy mają swoje opowieści. I to są właśnie takie opowieści o fakturze drobnego papieru ściernego. Takie pozornie gładkie, zwyczajne, ale kiedy się ich dotknie, to się czuje tę strukturę. Poza historiami i emocjami, tutaj bardzo ważnym elementem w tej książce jest także natura. Ta dzika i ta, która stopniowo chce być przez człowieka ujarzmiana. Autorka, Louise Erdrich, została nagrodzona m.in. Nagrodą Pulitzera, ale także National Book Award, a sama pochodzi z rodziny mieszanej, rodziny, w której miesza się krew niemiecka wraz z krwią rdzennych Amerykanów i ona sama zaangażowana jest bardzo w walkę o prawa rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
Dziękujemy za rekomendację. Spotkanie wokół tej książki 22 września w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Proszę Państwa, dyskusyjne kluby książki to są spotkania czytelników, którzy dzielą się wrażeniami odnośnie danej pozycji
książkowej.
Opowiadamy sobie po prostu, czy nam się ta książka podoba, czy też nie, czy to jest część większej sagi na przykład i tak dalej, i tak dalej. Dyskutujemy i to mi się podoba.
Tak, mnie również. Ostatnio w Bibliotece Wojewódzkiej omawiano książkę Schronisko, które przestało istnieć, Sławomira Gortycha. I na tym spotkaniu była Gosia Michalska.
To co panią skusiłaby dzisiaj się tutaj pojawić na dyskusyjnym klubie książki?
Należałam do podobnego klubu książki, nie w Polsce. Teraz jestem tutaj i brakowało mi tych spotkań. Jest to niezwykle ciekawe.
Ja tutaj jestem częstą jakby wywalczynią tej biblioteki, więc dowiedziałam się po prostu w bibliotece. Ja jestem w tym klubie od początku jego istnienia i uważam, że kluby książki to jest cudowna inicjatywa, która jakby jednoczy ludzi, którzy mają różne światopoglądy, są z różnych w ogóle środowisk i prawdopodobnie wcześniej wcześniej by się na przykład nie spotkali, a właśnie klub książki sprawia, że mogą sobie porozmawiać o tej samej książce, wymienić się różnymi spostrzeżeniami. Super też jest to, że na przykład ta sama książka jednym się podoba, a jednym nie.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. To wtedy uczestnicy omawiają wcześniej przeczytaną książkę. Staramy się, aby nie było ciszy, opowiada jedna z prowadzących, Julia Borkowska-Kulczak.
W tej chwili mamy kilkunastu stałych uczestników, którzy regularnie przychodzą tutaj na nasze spotkania. Jak najbardziej dajemy naszym uczestnikom spotkań wolną rękę. Oczywiście każda z nas prowadzących ma również swoje notatki, więc staramy się, żeby tutaj nie było takich momentów ciszy, ale nawet te notatki są tylko tak na wszelki wypadek, bo prawdę mówiąc, nasi uczestnicy cały czas prowadzą rozmowę. Czasami najwyżej można ich nieco ukierunkować, czy zadać pytania na przykład pomocnicze.
Dyskusyjne kluby książki cieszą się niemałym zainteresowaniem. To dlatego po spotkaniu wypożyczone pozycje należy oddać jak najszybciej. Następnie trafiają one do innych bibliotek. Schronisko, które przestało istnieć, to lubiany tytuł.
Wyjątkowe w niej jest to, że opisuje Karkonosze i wszelkie tajemnice, które się tam dzieją, w bardzo realistyczny sposób. Sam autor mówił, że ta opowieść jest opowieścią fikcyjną, ale bazuje na realnych miejscach, na niektórych prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwych postaciach, ale to wszystko zostało zebrane przez niego w całość i została stworzona zupełnie nowa, ciekawa historia.
Kolejną omawianą książką będzie Historia pszczół Majlundę. To norweski bestseller ostatnich lat.
A w Poznaniu, proszę Państwa, działa 5 dyskusyjnych klubów książki. 3 w bibliotekach publicznych, uniwersyteckiej, raczyńskich i wojewódzkiej oraz 2 w szkołach. Zespole szkół ogólnokształcących numer 4 i zespole szkolno-przedszkolnym numer 6.
I bardzo dobrze, dyskutujmy o książkach, recenzujmy. My dla Państwa mieliśmy dzisiaj mnóstwo propozycji, bardzo wiele książek, które zostały już
rozdysponowane, tak się mówi też.
Bardzo ładnie to powiedziałaś. I chcieliśmy Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszą audycję, którą mieliśmy przyjemność dla Państwa prowadzić. Joanna Divina.
I Jerzy Piasny.
I Łukasz Kurzawski. Do usłyszenia.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.